Na zamku to taki Lublin w soczewce. Wszyscy, którzy tutaj mieszkali, chcieli mieć na zamku swoją chałupkę, albo przynajmniej punkt widokowy na rzekę. Nikt z nas nie spodziewał się, że ta archeologia będzie aż tak płytko i będzie aż tak ważna, aż tak sensacyjna.
My, planując remont, zakładaliśmy wyłącznie wymianę posadzki, na której w tej chwili stoimy, i wymianę instalacji. I o taką zgodę wystąpiliśmy do Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków i taką oczywiście otrzymaliśmy. I nikt z nas, tak jak tutaj wszyscy stoimy, nie spodziewał się tego, że na poziomie 50 cm znajdziemy takie oto cuda.
Też trzeba dodać, że poza murem kazimierzowskim, w tych płytkich wykopach, już na 50 cm siedzieliśmy warstwy wczesnościennej wieszcze, co w ogóle jest takim ewenementem, bo zwykle odkrywa się, w cudzysłowie, te młodsze śmieci, 19-18 wieczne. Sekwencja schodzi im głębiej, tym starzej. Tutaj zaś mieliśmy do czynienia już z tak starymi warstwami w tak wysokim poziomie. To też było kolejnym zaskoczeniem, no i stało się przyczyną potem wszystkich innych perturbacji.
Teraz jesteśmy z panem Rafałem Niedźwiadkiem, z archeologiem, na dziedzińcu zamkowym. I co, spróbujemy odtworzyć renesansowo, jak było? Przynajmniej pan opowie. Taczkę przesunąć trzeba.
O, żeby paluchem nie pokazywać. Słuchacze, jeśli przyjdą na wzgórze zamkowe, wejdą na dziedziniec i zwrócą się na prawo, odwrócą plecami do studni, zobaczą fragment rodziny Franza Hohenberga i Adama Brauna, pokazującej wzgórze zamkowe z przełomu wieku XVI i XVII. Łatwo odczytać, bo najdaje na prawo to kościół Świętej Trójcy, prawda? Potem mamy wysoką wieżę dążoną, na lewo od niej właśnie zamek renesansowy. Dalej na lewo na tej rycinie, w oryginalnym oczywiście, nie na tym fragmencie, jest wzgórze staromiejskie.
A ten kościół to?
To Święty Mikołaj. Święty Mikołaj, tak. Zabudowa Podzamcza, ulica Jateczna, Krawiecka i tak dalej. A jeśli się słuchacze dokładniej przyjrzą, to zauważą, że u podstawy murów piętrzy się zróżnicowana ukształtowanie wzgórza zamkowego z wąwozem wychodzącym między dążonem a basztą południową. Od strony południowej zamku w owym czasie istniały ogrody. W murach zamkowych było wyjście. To są blanki muru kazimierzowskiego. Wyjście. Nie wierzono Hohenbergowi, że tak mogło być w rzeczywistości, ale właśnie te odwierty, które wykonaliśmy w 2019 roku, wskazują, iż ten wąwóz faktycznie istniał. Miał 7 metrów głębokości, licząc od dzisiejszego poziomu podłogi, więc spokojnie. Wyjście w murach było można zagospodarować i właśnie wychodzić na owe ogrody. Hohenberg miał rację, ponieważ pod basztą południową, już wiem, że z czasów Kazimierza Wielkiego, był relatywnie wysoko teren położony. Porównując z tamtymi 7,5 metrami, tam jest raptem 1,5 metra do lesu. I kolejne podwyższenie w rejonie dążono też do około 2 metrów i znowu spadek w kierunku kaplicy zamkowej.
Ale wszędzie tutaj są domy, mieszkają ludzie.
Mamy do czynienia z Podzamczem. Z Podzamczem, z miastem powszechnie nazywanym żydowskim, chociaż też takim ono do końca nie było w XVII wieku, bo jak pokazują spisy ludności, większość mieszkańców była wyznania chrześcijańskiego. Ale wśród nich byli prawosławni. Jak analizowaliśmy te zapisy i próbowaliśmy je skartografować, to okazuje się, że mieszka tam również elita. Dowódcy wojskowi, lekarze, prawnicy, nie tylko biedota.
Na zamku wtedy kto mieszkał?
Zamek miał oficjalnie status królewskiego, a więc
mógł tu przyjeżdżać.
I dla czasów jagiellońskich mamy potwierdzone. I synowie Jagieły, a szczególnie Kazimierza Jagiellończyka, wychowywali się tutaj na zamku. Więc nie mogli mieszkać w barakach, musiał już istnieć zamek w charakterze reprezentacyjnym. Ten, który nazywamy renesansowym, to jest ten obiekt, którym została Unia Lubelska zaprzysiężona. I zapewne także w tej rezydencji przebywał i Zygmunt Stary, i Zygmunt August. Być może też i Zygmunt Waza tutaj przebywał, ale jak wiemy, przeniósł to do Warszawy i tam to była jego rezydencja, więc do Lubina mógł zajrzeć tylko od czasu do czasu.
A oprócz tego co? Kuchnie, pralnie, całe życie, cały majdan, całe gospodarstwo tutaj.
Źródła mówią wręcz, że zamek miał osobny wodociąg. Inny od tego staromiejskiego, wodę do niego doprowadzano ze stawów na Czechówce. Tyle tylko, że to jest trochę tak na bakier, ponieważ ujęcie wody dla zamku byłoby za miejscem odprowadzania ścieków ze Starego Miasta, według takiej powszechnej rekonstrukcji. Więc być może ten wodociąg zamkowy był bardziej skomplikowany i miał ujęcie wody gdzieś do dalszego punktu. I skoro dolina Czechówki jest niżej, a wzgórze zamkowe wyżej, to pewnie musiałaby istnieć wieża wodna, która tą wodę by podnosiła. Nie znamy tego obiektu, tylko to jest logiczne rozwiązanie.
Katarzyna Mieczkowska, dyrektor Muzeum Lubelskiego w Lublinie. Idziemy teraz po murach kazimierzowskich wzdłuż tego korytarza. W tej chwili ta podłoga już została zakryta, ale ona została zakryta taką technologią, że kiedy mielibyśmy w przyszłości środki, to możemy powrócić do pomysłu przeszklenia tej przestrzeni i zrobienia takiej wystawy archeologicznej.
Odkryję, oczywiście robią to robotnicy, ale nasza firma, czyli Arsze Badania i Nadzór Archeologiczny, miała nadzór nad tymi pracami ziemnymi, więc w ślad za łopatami robotników przyszły i ręce oraz narzędzia archeologów, którzy właśnie najpierw pieczołowicie, potem trochę intensywniej ten mur odsłonili. I właściwie radość była taka, że po raz pierwszy chyba na tak długim odcinku można było obserwować tak starą konstrukcję. Mówimy o murze z czasów Kazimierza Wielkiego, czyli z jego fundacji.
Czy sam mur kazimierzowski chyba zaskoczeniem nie był, skoro jest fundacja i kaplica Kazimierza Wielkiego?
Zaskoczeniem było to, jak na długim odcinku go mogliśmy widzieć. Pod całym pomieszczeniem, pod całym tym długim korytarzem, to jest odcinek 30 metrów. Dość płytko, raptem 50 cm pod poziomem współczesnej posadzki. Mur obronny, obwodowy zamku.
Na tym murze obronnym stoi współczesna ściana zamku.
Czyli XIX-wieczne mury więzienia już stanęły
na koronie murów kazimierzowskich. Mamy też dowody wskazujące na to, że przy wznoszeniu więzienia korzystano z materiałów rozbiórkowych z zamku kazimierzowskiego. Cegły gotyckie i kamienie zostały wbudowane w mury XIX-wieczne. Zatem można sądzić, iż wszystkie przemiany przestrzenne, równanie, niwelacje i tak dalej, to co nas zaskoczyło, to czego nam brakuje, a więc zniesienie warstw starszych, zapewne miało miejsce w czasach porządkowania w wzgórzach, gdy budowano więzienie. To być może będzie korelować z zapisami XVIII-wiecznymi, które mówią, że wzgórze zamkowe były już tak zrujnowane, że król przejeżdżając przez Lublin nie chciał się tutaj zatrzymywać.
Może ja się włączę do rozmowy. Jacek Tkaczyk, kierownik badań archeologicznych. Znamienne jest to, że dzięki tym badaniom mogliśmy odkryć dokładną lokalizację tych umocnień obronnych, murowanych oraz poznać parametry, sposób budowy, konstrukcję. Grubość muru zamku dochodziła do 2,5 metra. Jest to przybliżona grubość muru obronnego do murów miejskich, które też były w podobnym czasie zniesione. Dodatkową ciekawostką dla nas było to, że w tych murach obronnych też znajdowała się wieża, która była interpretowana dotychczas jako wieża wzniesiona w XV wieku. Tutaj mamy dowody na to, że została równocześnie z murami obronnymi wzniesiona w XIV wieku. Właśnie pod naszymi stopami znajdowała się ściana wschodnia wieży czworobocznej, której mur wynosi około 3 metrów grubości.
Więc to naszym słuchaczom tylko powiem, że stoimy w miejscu, gdzie przed remontem zaczynała się ekspozycja archeologii.
Taka konstrukcja o tak grubych murach była w stanie powstrzymać wszelkie zagrożenia. Mówię o okresie późnego średniowiecza. Była w stanie też wytrzymać ostrzał artyleryjski ówczesnych dział. Więc to dla nas jest bardzo ważna wskazówka. Za odkryciem muru obronnego idą kolejne odkrycia, bo ten mur został wkopany w warstwy starsze niż murowany zamek, niż XIV wiek. I to kolejne zaskoczenie dla nas, gdyż tak dużo jest informacji ukrytych w tych warstwach, śladów pożarów, użytkowania. W trakcie badań zebraliśmy około 10 tysięcy zabytków, które pozwolą nam wydatować te warstwy oraz pobieraliśmy próby do analizy, dzięki którym otrzymamy daty kalendarzowe spalonego drewna. W tym momencie możemy tylko oszacować, że są to zabytki, które sięgają XI-XII wieku, ale też mamy wśród nich jeszcze starsze historie związane z pradziejami, z neolitu, ale to już jest całkiem inna historia, nie związana z zamkiem, lecz ze wzgórzem zamkowym i z tym, co się działo tutaj w epoce neolitu.
Zawsze na górze są śmieci młodsze, potem śmieci starsze, dopiero na końcu te rzeczy najstarsze. Z wyjątkiem skrzydła południowego zamku i zachodniego, bo żeby jeszcze było więcej sensacji, to po zdjęciu współczesnej polskiej w skrzydle zachodnim, tuż pod szatniami, trafiliśmy do neolitu. Nie było prawie w ogóle średniowiecza, tylko od razu neolit. I tam zachował się humus pierwotny, więc możemy sądzić, że tam był najwyższy punkt wzgórza zamkowego. Ten pierwotny, od którego wszystko opadało w kierunku zachodnim, południowym i szczególnie wschodnim. Plejada. Od prozaicznych fragmentów ceramiki, wśród tych najstarszych, sięgających środkowego neolitu 3,5 tysiąca lat przed Chrystusem, skończywszy na takich ekskluzywnych, jak na przykład fragmenty koli szklanych, krzyżyki w typie wschodnim, elementy broni, w tym groty do strzał różnych typów, również wschodnie. Monet, cała plejada od, na pewno mamy monety jagiellońskie, skończywszy na XIX-wiecznych, pod Pedajewską jeszcze. Elementy uzbrojenia, zbroja.
Najciekawszą monetą jest grosz praski z końca XIV wieku, waluta powszechnie uznawana w Europie, więc jest to też dla nas bardzo ciekawe znalezisko.
I w czasy Kazimierza Wielkiego znowu.
Jeśli byśmy wrócili jeszcze do wątku wznoszenia więzienia w XIX wieku na murach obronnych, chciałem tu dopowiedzieć, że tutaj badając relacje murów XIX-wiecznych do murów XIV-wiecznych, możemy stwierdzić, że wzgórze zamkowe było dużo wyższe niż obecnie. W XIX wieku zostało wierzchołki zniesione, ścięte i teren został wyrównany. W XIX wieku mieliśmy już tutaj do czynienia z ruiną zamku.
Jak Maluje Urmowski, jest wyrwa, panorama jego jest od wschodu i widać wyrwę w murach południowych. Więc być może ten obrazek ilustruje słowa Jacka, że mury częściowo podupadały, częściowo stały i teraz skoczyły władze carskie, które
dokonały totalnej rozbiórki pozostałości zamku, pozostawiając tylko kaplicę zamkową i wieżę okrągłą, donżon. Mury obrony zostały rozebrane, zostały właściwie tylko dolne części fundamentów i obniżono teren, wyrównano teren, czyli warstwy, które odkładały się w późnym średniowieczu, w okresie renesansu, zostały rozsunięte, przesunięte w niższe miejsca.
Gdybyśmy mieli się przekopać przez 2 czy 3 metry hipotetyczne tych nawarstwień, które za cara usunięto, to parę metr wykopów by sięgnął na 6-7 metrów. Także koniec końców szczęśliwi się stało.
Ja może dopowiem, abyśmy prowadzili Marta Cyran, koordynator sekcji archeologii Muzeum Lubelskiego w Lublinie. Ponad 10 lat temu też takie badania czy nadzory archeologiczne nad remontem skrzydła północnym i wtedy już odkrywaliśmy właśnie na poziomie prawie głębokości 8 metrów, licząc od poziomu dziedzińca, relikty drewnianej zabudowy z czasów chyba wcześniejszych jeszcze niż Kazimierz Wielki.
Grzegorz Mączka, Urząd Konserwatorski z Lublina. Ranga tych odkryć jest wielka. Już teraz wiemy, że te badania wniosły bardzo wiele ciekawych informacji o historii wzgórza, o historii zamku, bo przecież zamek, który w świadomości mieszkańców funkcjonuje jako zamek, chociaż tak naprawdę tych reliktów zamku nie widać. Nie możemy ich dotknąć, nie możemy ich oglądać. Teraz dzięki pracom archeologicznym ten zamek się w końcu ujawnił. Jesteśmy bardzo blisko tego, żeby odtworzyć realny kształt i przebieg. To jest jedna historia. Druga sprawa to są te odkrycia, które dotyczą starszych epok, gdyż Zamek Lubelski, jeśli chodzi o obecność grodu, nie do końca wszystko tutaj było jasne. Na przykład przebieg wałów, czy konstrukcji wałowych, gdzie to naprawdę grodzisko było, gdyż to grodzisko nie obejmowało całego wzgórza, tylko jego fragment. Grodzisko było w zasadzie w tej części zachodniej.
Ale tak, wzgórza zamkowego, tutaj.
Wzgórza zamkowego. Donżon, zastanawiamy się, czy on był wpięty, czy był w obrębie tego grodu, czy też na krawędzi.
Grodzisko było najprawdopodobniej w stronę obecnych schodów idących w stronę placu zamkowego. I ulicy Zamkowej. To było serce.
Pewne poszlaki na istnienie wałów odsłoniliśmy najdalej na wschód wysuniętym wykopie, gdzie mogliśmy mieć do czynienia z jego rozsuwiskiem. Stąd pierwsze słowa Jacka Tkaczyka mówiły właśnie o tym, że nie tykaliśmy warstw konstrukcyjnych tego grodu, a jedynie te destrukcyjne, które powstały wskutek niszczenia.
Ale to grodzisko by było kiedy?
Wtedy, kiedy funkcjonował kasztelan. Kasztelan mamy potwierdzonego od XIII wieku, ale zapewne urząd pojawił się w ciągu XII wieku. Kwestia dążona to jest kolejna sprawa, którą chcemy rozstrzygnąć i być może uda się. Wiemy, a może pójdziemy tam, właśnie gdzie zdążą.
Mówiliśmy o tych zabytkach, które archeolodzy wydobywali w trakcie prac. Też bardzo chciałabym, żeby one znalazły się docelowo na wystawie archeologicznej. Mnie osobiście chyba najbardziej urzekł krzyżyk, taki bizantyjski, tak, ten zielony.
Tak, ma taką patynę.
Tak, ale jest przepiękny. Jest.
Być może miał również jakąś emalię na sobie, to znaczy to jest takie podejrzenie tylko, ale to po konserwacji będzie
wiadome.
Odpowiedzi, które udzielam, czy będziemy udzielać za chwilę, nie są ostatecznymi. To jest pierwsze i najważniejsze zastrzeżenie. Na te bardziej definitywne czekamy, kiedy będziemy mieli komplet dat. Bo pewnym jest to, że pod dążonym stała inna budowla starsza, zbudowana z drewna i gliny i dla drewna, i dla gliny mamy pobrane próbki, żeby wydatować, dostać daty kalendarzowe. A więc znając datę zniszczenia tamtego obiektu, będziemy mogli powiedzieć, kiedy powstał dążon. Do tego sam dążon stoi w towarzystwie dwóch rodzajów warstw, upraszczając sprawę. Są warstwy od niego starsze, zawierające węgle drzewne, które są śladami po jednostkowych wydarzeniach, czy to rozsypaniu ogniska, czy może większych pożarach. Jest też kolejna sekwencja warstw, które obsypują dążon i są świadectwami jego remontu. Te też będziemy chcieli wydatować. Próbujemy osadzić powstanie dążonu i jego kolejne remonty, bo nikt nie powiedział, że dążon jest jednofazowy, a raczej trzeba by się skłaniać ku temu, że widzimy tutaj dwie, może nawet trzy fazy.
Rzeczywiście tak ważna budowla też w Lublinie, no która wciąż dostarcza tylu pytań, no, zasługuje na to, żeby rzeczywiście tę historię wyjaśnić. My dostarczymy tych twardych dowodów, bo tak zwane badania dendrochronologiczne albo badania C14, one dostarczą dat bezwzględnych.
Skrajne trzeba odrzucić. Na pewno nie XII wiek i raczej nie XIV, tak?
Tak, oczywiście, że nie XIV wiek. Już można powiedzieć, że w XIV wieku wieża była przebudowywana, remontowana. Może to ma związek z inwestycją Kazimierza Wielkiego, z budową zamku. Czyli już wieża zmieniła funkcję, nabrała może więcej funkcji mieszkalnych, reprezentacyjnych, więc możliwe, że wówczas wykuto kolejne okna. Przystosowano ją bardziej do mieszkania niż obrony. Ale ja bym się wstrzymał jeszcze do zakończenia pracy nad tymi śladami.
A mamy takie
zabytki. Pewno wiemy, że jest wieża starsza niż mur obronny z kamienia wapiennego. Wieża też jest zniesiona w dolnej części z kamienia wapiennego, ale tutaj jest już inny ten wapień. Jest to najtwardszy materiał, jaki można znaleźć na Lubelszczyźnie. Wapień sarmacki. Też pobraliśmy próbki do analizy petrograficznej. Geolodzy się tym zajmują. Będą wskazane miejsca wychodni tego kamienia, czyli kamieniołomy. I to jest kolejne źródło informacji, bo dotychczas w literaturze pojawiały się takie wskazówki, że ten materiał był sprowadzony ze wschodu, że fundatorem był książę Halicki. Obecne informacje wskazują na to, że raczej był materiał sprowadzany z terenów należących do ówczesnej Polski.
Organoleptyczne spojrzenie, czy też dotknięcie fundamentów dążonu wskazuje, że jest tam kilka rodzajów kamienia. Pobraliśmy bodajże 14 próbek, czy 16 z miejsc wskazanych przez geologów i te próbki trafią do analizy petrograficznej, a więc określą rodzaje kamieni, zapewne wskażą złoża, z których mogły być pobrane. Najbliższe złoża podobne do tych, wizualnie oceniając, znajduje się koło Krzczonowa i Bożego Daru. Nawet gdyby trzeba było je załadować na wóz, to jest zupełnie inna historia niż jej wieś spod Rejowca, jak chciała starsza interpretacja. Idąc dalej, mamy podobne złoża w okolicach Sulowa i Górnej Bystrzycy. Więc też prosta sprawa załadować je na barki, łodzie i przywieźć tutaj pod stopy zamku. To są wstępne informacje. Nie podajemy nic na pewno, aczkolwiek pomysł z tym, żeby to włożono spod Rejowca, jest chybiony. Mówiąc delikatnie.
Kto to mógł budować i po co?
Nie będzie na tyle odważne, aby wskazać na winowajcę.
Historycy, archeolodzy nie są jednomyślni. Nie ma takich twardych źródeł ani historycznych, ani archeologicznych, żeby wskazać. Znaczy dotychczas. Liczę na to, że wyniki naszych badań ostatecznie pozwolą wskazać, zawęzić ten okres, kiedy została wzniesiona wieża do kilkudziesięciu lat. Będzie wtedy można powiązać z jakimiś wydarzeniami historycznymi, politycznymi, z konkretnym fundatorem.
Ostatnie badania przeprowadzone przez pana doktora Florka z UMCS-u, który to opublikował w naszym wydawnictwie Skarby z przeszłości, w wydawnictwie konserwatorskim, no, sugerował, że możemy dążon, no, to jest pewnego rodzaju hipoteza, że możemy dążon powiązać z postacią Wacława II, króla czeskiego, króla polskiego, więc przypomnę, że to jest okres, początek XIV wieku. Ale zobaczymy te badania, które teraz się właśnie dzieją. Myślę, że nas przybliżą dokładniej do konkretnej daty, a może i do fundatora, bo przecież tego typu budowle nie mógł wystawić nikt o niższej randze. Raczej możemy tutaj mówić o kimś z elit. Te badania są świetną ilustracją, co archeologia wnosi do badania dziejów, bo źródła historyczne są dosyć skromne, jeśli chodzi o ten okres średniowiecza, a można powiedzieć, że dla starszych faz w ogóle tak nie mamy prawie w ogóle.
A w tym czasie na wzgórzu co było?
Zachodnia część wzgórza była otoczona wałami. Jak wysokimi, o jakiej konstrukcji, chyba jeszcze za wcześnie powiedzieć. W wypadku wzgórza zamkowego jest tyle rozbieżnych historii, tyle rozbieżnych teorii, nawet tyczących pierwotnego ukształtowania. Stąd też jak pani pyta o ogrodzisko, to mówimy gdzieś tu. Wiemy, że było ogrodzisko, bo przypuszczamy, czy mamy pewność, że było ogrodzisko. Wiemy, że była zabudowa mieszkalna. O jakim charakterze, jak gęsta, tego nie jesteśmy w stanie powiedzieć, ponieważ odkryć jest za mało. Zapewne musiała być zabudowa gospodarcza. Zapewne mogły być budynki o charakterze usługowo-handlowym. Na pewno był cmentarz, a skoro był cmentarz, to pewnie musiała być kaplica.
Posiadamy już w swoich zbiorach, w zbiorach Muzeum Lubelskiego, ogromną ilość materiałów, źródeł archeologicznych pochodzących tutaj ze wzgórza zamkowego. No, ze wszystkich momentów badań przypadkowych bądź celowych, które do tej pory miały miejsce na wzgórzu. Nie jesteśmy w stanie w tej chwili wszystkiego tego opracować. Natomiast myśmy rzeczywiście się podjęli teraz i realizujemy taki program, w którym poddaliśmy konserwacji relikty średniowiecznej zabudowy. Mamy ponad 100 takich fragmentów drewna, które są zakonserwowane. Na wielu z tych fragmentów są różnego rodzaju ślady działań ciesielskich, które pomogą nam odtworzyć, przynajmniej fragmentarycznie, do czego to drewno służyło, co było zbudowane z tego drewna. To jest głównie dąb. No to był rzeczywiście ulubiony budulec, najbardziej tak jakby pewny chyba średniowiecznych naszych poprzedników. Głównie dąb, ale są również fragmenty brzozy, sosny. Mamy donżon, mamy kaplicę. Mamy tą basztę północną, którą prawda, widać. I to są właściwie jedyne rzeczy z tej dawnej historii wzgórza zamkowego.
Jak wchodzimy na dziedziniec zamkowy, po prawej stronie mamy studnię, to odrobinę w lewą stronę tam był cmentarz. Na dziedzińcu. Dzisiejszym dziedzińcu i pewnie ówczesnym dziedzińcu grodu. I też tym cmentarzem jest sprawa zagadkowa, ponieważ odkrywcy nekropolii piszą o 12-14 pochówkach. Pochówkach, które były ułożone w dwóch poziomach. I pojawiły się różne interpretacje. A to cmentarz przypadkowy, bo kogoś zabili, więc złożyli. A ci zmarli byli ułożeni regularnie w indywidualnych jamach grobowych, więc nie jest to przykład zbiorowej mogiły, a więc cmentarza intencjonalnego. Datowany szeroko, od XII do XIII wieku. I tu przychodzą najnowsze badania, którymi też się Marta nie pochwaliła, bo Muzeum na Zamku zleciło badania antropologiczne. Nareszcie po 50 latach od odkrycia i okazuje się, że tam zmarłych jest nie 12, tylko kilkudziesięciu. Szczątki kilkudziesięciu osób. Biorąc pod uwagę to, że cmentarz był intencjonalny, że był wielowarstwowy, nie może być jednostkowym wydarzeniem. Musiał się rozwijać przez kilkadziesiąt lat, co najmniej kilkanaście lat. A że w owym czasie cmentarze towarzyszyły kaplicom czy obiektom sakralnym, w związku z czym gdzieś w tym rejonie poszukuje kaplicy.
A w Świętej Trójcy teraz tam nie robiliście Państwo badań?
Nie.
Czy
nie,
jest coś
nie.
nowego? Nie.
Ale mówimy o kaplicy zamkowej. No, oczywiście archeolodzy pojawiali się tutaj w wielu miejscach, w wielu punktach na zamku, w różnych okresach i w różny sposób. Pojawili się również w momencie, kiedy remontowana była kaplica. Lata 90., kiedy przeprowadzono taki kompleksowy remont kaplicy. W czasie tych prac były również badania archeologiczne, które no, właściwie potwierdziły jej chronologię.
Kaplica stanęła w terenie trudnym, na stoku wzgórza, więc być może dwie konstrukcje. Też jest kilka hipotez, że dwie fazy budowlane, że obiekt starszy nałożony na młodszy, ale pewnie prawda jest bardziej prozaiczna, że kaplica jest ustawiona na spadku. Z jednej strony las jest wyżej, z drugiej niżej, więc żeby dać stabilne oparcie, czemu to stanęło na krawędzi wzgórza, potrzebne było takie rozwiązanie. Chyba, że Jacek ze swoich sądów doda co innego niż ja plotę.
Może wspomnieć o tym, że istnieje też hipoteza, że pierwotną funkcją tej kaplicy, tej budowli, to była wieża obronna wpięta w ten system obwałowań zamku, natomiast nadano im charakter sakralny. No właściwie no, to chyba świadczy, nawet środowisko archeologów mamy nie do końca zbieżne poglądy na ten temat. No.
Kunicz stwierdzi co innego, więc nie wnikajmy w te rozważania. Krypta jako najstarszy element w kaplicy nie może być, ponieważ zwyczaj budowania krypt to jest dopiero koniec XV wieku, a naprawdę XVI wiek. Więc
to jest takie krypta, a nie krypta?
Nie wiem, piwnica, a może jest czymś, co zostało wstawione. Nie znam relacji murów owej krypty do fundamentów. Nie wiem, czy ktoś się temu przyglądał. Kolejny mit stworzony po to, żeby szukać lochów, które prowadziły stąd na przykład na Tatar. Nie.
Zaraz, czyli krypta w kaplicy, tak zwana krypta, tak się o tym kiedyś mówiło, to nie jest krypta i nie jest najstarsza, tak?
Jeśli miała być kryptą, to musiał być to zabieg nowożytny, a jeśli zabieg nowożytny, to kogo by tam mieli chować? No krypta ma jednoznaczne przeznaczenie, inaczej by to nazywali piwnicą.
Dobrze, czyli najpierw mamy piwnicę nie najstarszą wcale.
Tak.
Może późniejszą.
Najniżej. Moim zdaniem nawet najpóźniejszą. Może to jest właśnie czas remontu renesansowego, kiedy była moda właśnie nastawienie tego typu pomieszczeń. Nie było takich zwyczajów w średniowieczu, żeby budować krypty. Nie. Nigdzie, w Europie.
Nie. I potem mamy ten pierwszy poziom. To już czasów Kazimierza Wielkiego, tak czy nie jeszcze?
Jeśli wierzyć pani profesor Brykowskiej, kaplica zamkowa jest budowlą jednorodną. I nawa, i prozbiterium została wzniesiona w jednym czasie. Zdaje się, że to także potwierdziły badania archeologiczne, które były prowadzone dookoła. Też archeolodzy, którzy je wykonywali, opowiadają się za tym, że kaplica jest budowlą jednorodną. Ja nie analizowałem tych murów, w związku z czym przyznaję im rację, ale pewnie też, tak jak Jacek tu wspomniał, wypadałoby usiąść, przeanalizować, czy to jest możliwe. Bo począwszy od hipotez pani profesor Kutyłowskiej, która uważała, że właśnie najpierw wieża, potem blanki, potem Kazimierz Wielki, dopiero kaplica, a może dopiero Giełło. Jest tych hipotez tak wiele i co człowiek spojrzy na rysunek, to ma inną wizję.
To będzie jeszcze inaczej wyglądało, bo tutaj ma być, zdaje się, z tego co pamiętam, wystawa militariów w tym miejscu konkretnym.
Dobre miejsce, bo stąd mamy najstarsze militarium na zamku. Pani Jacek opowie w szczegółach.
Jak już rozmawialiśmy o zabytkach, to nie sposób nie wspomnieć o kategorii zabytków militarnych. Wśród nich należy wskazać elementy zbroi kolczej. To jest bardzo rzadkie znalezisko, jeśli chodzi o Lublin i Lubelszczyznę. Dosyć szeroka chronologia jest tego typu zbroi od wczesnego średniowiecza i w późnym średniowieczu. W okresie wczesno-nowożytnym również stosowano. Odkryliśmy również w warstwach wczesno-średniowiecznych, również fragmenty ostróg rycerskich i wczesno-średniowiecznych. Odkryliśmy też piękną ostrogę późno-średniowieczną rycerską, czyli mamy dowody na to, że tu rycerze jednak przebywali, gubili ostrogi. Odkryliśmy też całą serię grotów strzał do łuku, bełtów do kuszy. To są pociski wystrzeliwane przez wroga w stronę zamku, jak również pewnie zgubione przez obrońców. Są ślady wyłamania, czyli one nie były zgubione, tylko wystrzelone. To są ślady po walkach. Wśród nich największą ciekawostką są groty tatarskie, wschodnie. To są świadectwa najazdów mongolskich na ten obszar Polski, na Lublin.
Znowu powrócę do Polski jak mantrę. Mając tą serię dat, umieszczone w nich wszystkich zabytki, być może będziemy potrafili powiedzieć, że ta warstwa, gdzie leżał grot tatarski, pasuje do relacji o najeździe do Tatarów. Być może. Może to się wszystko tak poukłada, że będziemy czytali jak w książce. Nieładnie się chwalić, ale myślę, że te nasze badania są o tyle istotne, że dostarczą taką serię dat. Wydatujemy całą sekwencję. Poza tym, o czym mówiła pani dyrektor na początku, że są to pierwsze badania w skrzydle południowym. Ziemia dotychczas nie była tknięta ręką archeologów. Ale też mają tę dobrą stronę, że dzięki tym wynikom prac będzie można połączyć to, co zostało wykonane na zewnątrz w latach 60. i 2000. z tym, co działo się na środku. Taki punkt wspólny, który być może będzie taką płótką do stworzenia projektu całościowego rekonstrukcji dziejów wzgórza zamkowego, począwszy od tych czasów najdawniejszych, sięgających środkowego neolitu, kiedy biegały tej owce za nimi pasterze, skończywszy na budowie więzienia. Nie zdajemy sobie sprawy z podstawowej rzeczy, że wzgórze zamkowe diametralnie zmieniło swoje oblicze. Jacek wspominał o tych niwelacjach z czasów cesarskich, ale na przykład lat 60., gdy wykonywano odwierty geotechniczne, wskazano, że poziom lesu zalega na bardzo różnych głębokościach, od 1,50 m aż do 12 metrów. To pokazuje, że tektonika czy ukształtowanie wzgórza było bardzo różne. W ramach tego sezonu badań także zrobiliśmy serię odwiertów, które dały przekrój przez południową część wzgórza zamkowego. Synchronizując na warstwie, które odsłoniliśmy, z datami bezwzględnymi, które także z odwiertu będą, spróbujemy tę sekwencję na warstwie wydatować. Być może to przełoży się do tego, żeby wszystkie jednostki, jakie w tych nasypach, w zagłębieniach na zamku się znajdują, spróbować odtworzyć i po kolei pododawać te elementy zmieniającego się ukształtowania wzgórza zamkowego. Takie marzenie. Dane są zbierane. Chyba za naszego pokolenia i następnego nikt nie będzie miał okazji wkroczyć z łopatą w ten teren, więc pozostaje nam tylko budowa wirtualnych modeli i opracowanie tego, co się dotychczas wydarzyło.
Nawiązując, od neolitu. Cały czas się tutaj coś działo. Grodzisko, ludzie mieszkali, rycerze, przedmioty codziennego użytku. Nie, jeszcze nie właśnie. W pewnym momencie potem to wzgórze zamkowe jakoś tam wyhamowało. Skoro w XIX wieku była to ruina, to w którym momencie?
Nie jestem historykiem, w związku z czym nie znam dokładnie relacji pisanych, ale według mnie, tak jak ze wszystkim, co się w naszym mieście niszczało, to od drugiej połowy XVII wieku okres upadku miasta. Mm. Tak, tak. Stolica w Warszawie, główny szlak handlowy poza Lublinem, jeden i drugi, w związku z czym wszystko w naszym mieście ubożało.
Zakończenie remontu planujemy na koniec listopada tego roku i to jest, mam nadzieję, moment, w którym zaprosimy wszystkich ponownie do naszej instytucji. Jeszcze sporo przed nami, chociaż myślę, że weszliśmy w tej chwili w taki etap, że zasypujemy dziury i idziemy do góry. To jest już naprawdę bardzo ważny moment, bo dotychczas, kiedy w tych pracach archeologicznych znajdowaliśmy się i ciągle były te dziury, ciągle był ten dół, to nie wyglądało optymistycznie. Dużo bardziej zaawansowane jest skrzydło północne, czyli tam, gdzie był obraz Unii. Oczywiście on nadal tam będzie, tylko zmieni piętro.
Do czasu otwarcia zamku, co można zwiedzać? Całe lato przed nami, dużo turystów.
Wyłącznie donżon i też z pewnymi ograniczeniami, bo wokół dzieją się też prace remontowe. Staramy się, żeby w weekendy po prostu był on otwarty. Jeżeli chodzi o kaplicę, będziemy starali się z wykonawcą dogadać w taki sposób, żeby na sezon, czyli lipiec, sierpień, kaplica ruszyła. Też będziemy o tym na bieżąco informować, bo to tak naprawdę dobra wola i współpraca pomiędzy nami i wykonawcą, no i też pewne zadania, które muszą po prostu Państwo wykonać tak, żeby bezpiecznie na teren budowy wpuścić zwiedzających.